Magia kina. Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj spotkanie z młodą, utalentowaną reżyserką, absolwentką Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Sprawdzimy także, co łączy bulion ze sztuką filmową. Nie zabraknie oczywiście zaproszenia do kina, tym razem na film Najbogatsza kobieta świata z Isabelle Huppert w roli głównej. W studiu witam Martę Kowalską, reżyserkę filmową, gdyniankę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Idą młodzi filmowcy.
Na jubileuszowym 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w konkursie krótkich metraży pokazano 3 filmy wyprodukowane przez Gdyńską Szkołę Filmową, w tym pani obraz zatytułowany Jagody. Czy przejście selekcji w tym największym festiwalu polskiego kina było dla pani swoistym sukcesem?
Tak, na pewno. No przede wszystkim jestem jakoś blisko tego festiwalu od zawsze. Od lat po prostu gimnazjalnych, jak byłam wolontariuszką.
Pracowała pani przy tym festiwalu.
Tak, pracowałam przy festiwalu i dla mnie przede wszystkim to był sukces, bo we własnym mieście premiera mojego pierwszego krótkiego metrażu dawała tę możliwość, że mogłam zaprosić mamę, babcię i miło. Najlepsi odbiorcy. Albo najgorsi. No, to zależy.
Krytyczni?
No, na pewno. Tak, tak.
Bardzo. Ale podobał im się film?
Podobał im się film. Myślę, że mieli takie starcie z tym, że tyle się studiuje, tyle już się różnych rzeczy narobiło, tyle się człowiek namęczy, nigdy nie mam czasu, a potem film, który nie ma nawet 30 minut. I
no tak, ma kilkanaście.
Dokładnie, więc to mieli, zderzenie po prostu z
mieli
tym,
mieli poczucie
że
niedosytu.
Myślę, że tak, tak.
Od 2 lat na festiwalu krótkich filmów o miłości, Blaue Blume, organizowanym przez stację Romance TV, jest kategoria Najlepszy polski film. I Jagody znalazły się w finale tego konkursu w tym roku. To jest ważna impreza filmowa dla młodych twórców? Można się pokazać w Europie?
Nie wiem, akurat nie śledzę bardzo jakoś tych wszystkich festiwali. Oczywiście to jest za każdym razem, gdziekolwiek się jakiś nasz film dostaje, no to jest super wydarzenie, ale bardziej chyba doceniam festiwale za możliwości też spotkania innych twórców i tę wymianę i energii i jakieś takie doświadczenie. Z tego co wiem, to jest festiwal, który odbywa się online, tak?
Tak, tak, tak.
Więc tutaj chyba myślę, że przez to też jakoś.
Ale nagrody przyznawane są w Berlinie.
Myślę, że jest to tak, no zdecydowanie super festiwal. Każdy festiwal ma na pewno walory, dobrze jest
znaleźć się tam. Ale zgadzam się z panią, że najważniejsze jest spotkanie z innymi twórcami, no i przede wszystkim z widzami. Możliwość skonfrontowania jakby tego, co my oczekujemy.
Dokładnie.
Po ich odbiorze i to, jak oni odbierają ten film. No nieprzypadkowo ktoś powiedział, że ilu widzów na widowni, tyle filmów oglądają.
Dokładnie, dokładnie. I są bardzo zróżnicowane te odbiory. Teraz miałam okazję być właśnie na przykład w Jeleniej Górze, gdzie była widownia z szkół takich o profilu filmowym, liceów z Czech. I to było też bardzo ciekawe. W sensie, że pierwszy raz faktycznie widziałam, gdy krótkie metraże odbierały osoby dużo jednak młodsze niż my i aspirujące dopiero do gdzieś tam tej drogi filmowej, więc no tak. Inaczej niż na przykład w Gdyni, gdzie jest bardzo dużo po prostu takich osób bardzo wkręconych w kino i interesujących się tym.
Trzeba wspomnieć, że Jagody oraz inne filmy ubiegające się o nagrodę tej Romance TV, czyli to Blaue Blume, można wciąż obejrzeć bezpłatnie na platformie player.pl.
Oczywiście, zapraszam.
Do końca marca. Także jest szansa obejrzeć pani Jagody.
A, no to fantastycznie. To zapraszam do obejrzenia. Bo trudno jest namierzyć w internecie jakikolwiek krótki metraż. Jest to rzadko osiągalne. Więc
to jest raczej festiwalowa droga.
Dokładnie, więc super okazja też, żeby zobaczyć inne filmy.
Pani film dyplomowy Jagody dotyka ważnych kwestii, takich jak moralność, wewnętrzna uczciwość, konieczność podejmowania często bolesnych wyborów. Czy takie filmy stawiające właśnie takie pytania chce pani realizować w przyszłości?
Zdecydowanie, tak. Kolejne filmy, nad którymi pracuję aktualnie, też podejmują jakąś taką próbę dotknięcia takiego psychologicznego aspektu relacji. Może już nie zawsze, bo tutaj jest też rodzina, no tak, ale skomplikowane relacje, takie wielowymiarowe postaci kobiece, które też nie są do końca dobre. ludzie, którzy popełniają jakieś błędy i się z tymi konsekwencjami spotykają, no to chyba jest jakaś taka rzecz, która mnie fascynuje.
W Jagodach zagrała Danuta Stenka. Mhm. Trudno było namówić tę wspaniałą aktorkę do współpracy?
Przyznam, że nie było trudno i cieszę się bardzo, że się udało. Była to super współpraca. Coraz więcej doświadczonych aktorów o tak zwanej
pozycji zawodowej
wysokiej. Tak, statusie gwiazdy też chcą pracować z młodymi twórcami. Że wydaje mi się, że to jest...
A wie pani dlaczego? No bo oni mówią, że na początku ich kariery ktoś im pomógł. Oni teraz chcą pomóc tym młodym ludziom, na przykład pani. Mhm. Ale potem, jak pani będzie już doświadczoną reżyserką, to oni pani zagrają.
Możliwe.
Takie też jest myślenie.
Możliwe, ale też trochę czasy mam wrażenie, że się też zmieniają, że jest to już coraz bardziej partnerskie, że to nie jest aż tak hierarchiczne. No wciąż trochę tak, ale nie aż tak jak kiedyś, że ci tylko bardzo doświadczeni tutaj mogą nas nauczyć, ale że czuję, że coraz częściej ta wymiana jest obopólna.
Zresztą Danuta Stenka zagrała już wcześniej w filmie Absolwenta Gdyńskiej Szkoły Filmowej, wie pani?
Tak, tak, wiem.
W Matce Łukasza
sprawę.
Ostalskiego.
Tak, tak.
Pamiętna rola. Jest pani też współreżyserką filmu Greetings from Sumatra. Co to za projekt? Pozdrowienia z Sumatry, tak możemy przetłumaczyć wprost.
Tak, to jest projekt, który zapewne też dotyka moralnego dylematu i również mamy tutaj postać kobiecą, która...
Dziennikarkę.
Dziennikarkę, która również w jakimś tam sensie popełnia błąd życiowy i widzimy tego konsekwencje. To jest projekt, który zrealizowałam z moją przyjaciółką z roku, Karoliną Fronik.
No właśnie, ona była asystentką, zdaje się pani, przy filmie Jagody.
Pomagaliśmy sobie po prostu.
Jak to w szkole.
Jak to w szkole. Wszyscy pracujemy zwykle jakoś, prawie wszyscy, przy swoich dyplomach. Tak się wydarzyło, że szkoła jest, nie wiem, swego rodzaju szkołą życia też, szkoła filmowa. Bardzo się jesteśmy w stanie dobrze poznać, zżyć, także... Zaprzyjaźniłyśmy się z Karoliną, zaczęłyśmy razem pisać, pracować i mamy też kolejne pomysły i projekty w dewelopmencie i to złożyłyśmy po prostu na konkurs, który realizowała stacja TVN. Ten konkurs udało nam się wygrać i w ramach tej nagrody po prostu...
Była możliwość realizacji
dokładnie,
filmu.
Dokładnie, dokładnie, a zawsze fajnie zrobić kolejny krótki film,
pewnie.
Bo to nie jest proste wcale.
Ale wie pani, reżyseria wydaje się być takim zawodem dla indywidualistów, a tutaj dwie reżyserki wspólnie realizują film, czyli można tak.
Można tak. Myślę, że to często się zdarza przy projektach na przykład komercyjnych, czy właśnie, nie wiem, czy seriale, czy reklamy, że ta praca jest w stanie być podzielona na dwie głowy. Jest to zawód zdecydowanie indywidualny i jeżeli jest to projekt, który ma charakter też taki artystyczny, wychodzi z serca jednej osoby, to trudno jest coś takiego podzielić. Ten projekt już na etapie scenariusza dotyka takiego bardziej szerszego problemu. Nie jest to żadna osobista historia, akurat ten, który dzieliłam z Karoliną. Nasza wspólna obserwacja na temat jakiegoś zjawiska, które występuje aktualnie w internecie, w dziennikarstwie też, notabene. Więc gdzieś tam po prostu udało się nam to podzielić, tym bardziej, że na projekt miałyśmy bardzo mało czasu. Trochę tak jak właśnie przy takich komercyjnych rzeczach jak seriale, że ta praca jest w stanie być podzielona po prostu na planie.
Czyli nawet łatwiej się pracowało dzięki temu, że dwie osoby wzięły
tak, dokładnie.
Na swoje barki. Plany na przyszłość Marty Kowalskiej. Fabuła czy dokument?
Fabuła.
Zdecydowanie.
Tak. Cenię sobie dokument, ale chyba lubię kontrolę. Moim takim pierwszym narzędziem do opowiadania i myślenia o świecie jest pisanie.
Tworzenie jednak swoich historii.
Nawet nie tyle, że swoich, na pewno też parafrazowanie jakichś obserwacji z życia wziętych, codzienności, ale nie chcę tutaj brzydko powiedzieć, że jestem control freakiem i że fabułę po prostu łatwiej jest tak naprawdę zrobić niż dokument moim zdaniem, ale po prostu ja tak czuję aktualnie. Przy fabule po prostu mamy możliwość kontroli większe, jeśli chodzi o realizację i też niestety wymaga nieco większego wkładu, ale to planowanie i też pisanie i to analizowanie, przepuszczanie przez siebie mnie bardziej kręci.
Ale zgadzam się z panią, fabuła jest bardziej przewidywalna, a dokument niekoniecznie. Nie wiadomo, co się wydarzy.
Dokładnie.
Z bohaterem na przykład, którego sobie wybraliśmy.
To trzeba mieć odwagę, żeby na przykład w dokumencie wprowadzać jakieś swoje ingerencje. Ja chyba akurat jeśli chodzi o dokument, czuję, że nie wiem, może nie mam tej odwagi jeszcze, ale też jakoś po prostu bardziej czuję opowiadania historii. Też zaczynam od pisania, więc...
Po filmie dyplomowym przychodzi taki trudny chyba moment dla adepta reżyserii. Co dalej? Jaką ścieżką podążać? Wydaje się, że najprostszym wyborem jest realizacja filmu w ramach projektu 30 minut, czyli Studia Munka i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Ale niektórzy młodzi reżyserzy idą pracować przy serialach, inni stają się asystentami czy drugimi reżyserami uznanych twórców. A jeszcze inni próbują od razu skoczyć na głęboką wodę i zrealizować po szkole film pełnometrażowy. Jaką drogę pani wybiera?
Myślę, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie wyboru. I akurat jestem osobą, która zawsze ma więcej pracy niż mniej. I nie chciałabym sobie, nawet nie chodzi mi tylko, że po prostu pracy takiej, że zawodowej, ale mam dużo pomysłów i nie chciałabym się zamykać na to. Też chyba trochę czasu nie mogą nam pozwolić. To są takie bardzo życzeniowe plany, że wiadomo, że każdy gdzieś tam kończy szkołę i marzy o tym, że okej, teraz robię debiut, opowiem wspaniałą historię, ale raz, że mimo tego, że niektórzy czują się na tyle dojrzali, że już wiedzą, co chcą opowiedzieć, to trzeba pracować, zarabiać pieniądze, próbować po prostu swoich sił na różnych polach i odnajdywać się w tym. Ja akurat miałam to szczęście, że pracowałam jakoś w branży filmowej przed szkołą, więc miałam trochę rozeznanie, do czego, że tak powiem, się nadaje, do czego nie. Dlatego na przykład nigdy nie będę drugim reżyserem, bo nie czuję tego. Ale już bardzo chętnie podejmę się pracy na przykład jako asystentka u reżysera, którego cenię i wiem, że mogłabym się od niego dużo nauczyć, bo da mi to możliwe, że jakieś nowe kompetencje. Tak samo, nie wiem, pracowałam przy castingach, piszę scenariusze, czasem serialowe. To nie jest tak, że każdy marzy o robieniu komercyjnych seriali, ale jest to coś, co też może nam dużo dać i chyba nie zamykałam się na jedną
opcję. Na różne
trzeba po prostu być czujnym i próbować.
Wspomniała pani wcześniej, że już pani pracuje nad kilkoma rzeczami. To może zdradźmy na zakończenie rozmowy. Nad czym konkretnie?
Pracuję nad kolejnym krótkim metrażem fabularnym. Będzie to taka bardziej intymna obserwacja relacji córki i matki. Mimo to, że wydaje się, że to jest super wyeksploatowany temat, czuję, że można w jakimś aspekcie nowym zupełnie, którego dawno w kinie nie wiedziałam, pogłębić i opowiedzieć trochę swoimi słowami. To jest jeden pomysł i właśnie z Karoliną Frunik. Pracujemy nad serialem, pracujemy też nad filmem o nieco bardziej akcyjnym sznycie.
Czyli kino gatunkowe.
Kino gatunkowe. I indywidualnie też pracuję nad scenariuszem mojego debiutu fabularnego, ale to jest jeszcze... To jest bardziej rozciągnięta praca i to nikt, pewnie żaden reżyser nie chce tutaj popełnić
błędu.
Falstartu.
A ten krótki metraż to właśnie w Studiu Munka chce pani realizować?
Mam taką nadzieję, tak.
No to co, trzymam kciuki, czekam na realizację kolejnego pani filmu.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za spotkanie, rozmowę. W Magii Kina gościła Marta Kowalska, reżyserka filmowa.
Dziękuję bardzo i zdrawiam.
Po przerwie w drugiej części audycji porozmawiamy o filmach, których bohaterami są ludzie związani z kuchnią. Naszym gościem będzie Kamil Sadkowski, organizator Festiwalu Filmów Kulinarnych. Zostańcie państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w studiu witam Kamila Sadkowskiego, organizatora Festiwalu Filmów Kulinarnych, którego trzecia edycja już niebawem rozpocznie się w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Ten festiwal stanowi śmiałe połączenie sztuki filmowej i kulinarnej. Tak moglibyśmy w skrócie to określić?
Tak. Dla nas kino i sztuka kulinarna łączą się niezwykle pięknie. I stąd ten pomysł, który się narodził.
Jakie mają wspólne cechy?
Wspólne cechy? Piękno, radość i dobry smak.
No to ładne. No, można powiedzieć o pewnej kulturze też. No, kino to wiadomo, że kultura, ale o kulturze jedzenia na przykład.
Tak, to jest bardzo...
To też łączy jakby te dwie sfery.
Ja zawsze wychodzę z założenia, gdziekolwiek się nie znajdę, czy to są podróże bliskie, czy dalekie, że poznajemy kulturę danego regionu, nawet nie państwa, od kuchni. Nie tyle co wchodząc do kuchni restauracyjnej, ale po samym jedzeniu możemy stwierdzić, w której części świata jesteśmy. Mm-hmm. A im lepiej nas karmią, tym cudowniej, bo każdy region ma do zaprezentowania coś naprawdę wyrafinowanego i pięknego w swojej prostocie.
Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś. Możemy tak powiedzieć?
Tak śmiało możemy stwierdzić. Zgadza się.
A jak narodził się pomysł powstania takiej imprezy łączącej właśnie kino z kuchnią, z gotowaniem?
To był taki trochę impuls w sumie, bo ja w Konsulacie Kultury pojawiłem się w zupełnie w innym celu i zobaczyłem, że jest sala kinowa. A my kiedyś organizowaliśmy dla Kuchni Plus, taki festiwal był, tylko on przestał działać i nie wiedzieliśmy, dlaczego to się stało. I okazało się, że jak ta sala kinowa jest, i od słowa do słowa z ówczesną panią dyrektor, Beatą Nawrocką, zadecydowaliśmy w ciągu 15 minut, że będziemy realizowali festiwal filmów kulinarnych.
Piękne. Czy takie tematyczne festiwale odbywają się też w innych krajach, czy pan jest prekursorem, można powiedzieć, festiwalu filmów kulinarnych?
Nie sądzę, żeby tego było dużo, ale nie, są kilka, bo jak sprawdzaliśmy faktycznie...
Ma pan taką wiedzę, że, tak jest. Że odbywają się gdzieś.
Nie pamiętam, w których krajach, ale wiem, że z 2-3 takie znaleźliśmy, które w podobnym schemacie funkcjonują. Ale nie chwaląc się z opowieści ludzi, którzy uczestniczyli w tych Food Film Feście, który był prekursorem, robimy to bardzo dobrze i ludzie wracają, są zachwyceni. Wiele elementów, które łączą sztukę kulinarną, czyli śniadanie festiwalowe, czy kolacja festiwalowa.
Plus dobre kino.
Doskonałe, dobre kino, które umieszczone jest w realiach kuchni.
Ale w Polsce to chyba jest jedyny festiwal.
Tak, na moją wiedzę, tak, zdecydowanie jeśli chodzi o kulinarne, to na 100% jest jedyny. Mhm.
Jest wiele filmów czy też seriali, w których temat gotowania odgrywa bardzo istotną rolę. Wypada chociażby wspomnieć o francuskim filmie Bouillon i inne namiętności, który przed 3 laty otrzymał Złotą Palmę na festiwalu w Cannes za reżyserię, a znakomitą rolę zagrała w nim Juliette Binoche. No, to jest rzeczywiście no, wybitne kino.
Tak, to był taki moment, który jak Jakub Gutek nam zaproponował ten film jako pokaz przedpremierowy podczas naszego festiwalu, to trochę się wahałem, ale jak zobaczyłem ten obraz, to myślałem, kiedy następnym razem go zobaczę, bo były takie sceny, takie piękne światło, tak pięknie pokazana kuchnia i wiele innych aspektów, nie chcę spoilerować, bo warto zobaczyć to kino, że wszyscy wychodzili zachwyceni. Przecudny.
No i historia miłosna.
No, dlatego nie chciałem spoilerować, ale tak, to w sumie możemy o tym powiedzieć. Miłość, kuchnia nie, no. Idzie w parze zawsze.
To wiemy. Tak, miłość do jedzenia, ale też miłość jako taka między kobietą i mężczyzną.
Dokładnie.
Pamiętam także znakomity film animowany Ratatouille. Byłem na nim z moimi dziećmi, którym szczurek Remy marzył o gotowaniu i z tych kanałów wydobył się do znanej paryskiej restauracji. No to było ciekawe zderzenie, bo szczurów się boimy, a już na pewno nie w restauracji powinny się pojawiać. A jednak można, okazuje się. Film o pasji i spełnianiu marzeń.
Cudowny, tak. To był piękny obraz, który pokazywał właśnie misję i spełnianie marzeń, bo zawsze jakiś pierwszy krok trzeba zrobić w każdej dziedzinie. W sztuce kulinarnej on nie zawsze bywa łatwy, ale jest do zrobienia. I to był taki film, który pamiętam, jakiś Bourdain o nim powiedział, że to jedyny prawdziwy film, który pokazuje życie od kuchni. Czyli animacja, która trafia do najmłodszych, dla starszych, dla dorosłych, jest odzwierciedleniem tego, co faktycznie się dzieje na kuchni.
Tak, to jest typowy przykład filmu od lat 5 do 100. Tak się mówi o niektórych obrazach animowanych. Ta produkcja Pixara otrzymała Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Przed wielu laty już, no bo to był 2007 rok, o ile dobrze pamiętam, produkcja tego filmu.
To już tyle czasu minęło, no dobrze. Ale nadal jest piękny, także.
To prawda. Podczas festiwalu filmów kulinarnych pokazane zostaną obrazy adresowane zarówno do starszych, jak i młodszych odbiorców.
Tak, mamy podzielone.
Z dziećmi można przyjść.
Śmiało można przyjść. Niedziela jest dedykowana dla dzieci, dla nastolatków i dla dorosłych. Pierwsze filmy w niedzielę to są bajki dla dzieci. Mogą przyjść z dorosłymi, z opiekunami, z rodzicami, dzieciaki. Będzie robot duży, prawdziwy, który będzie razem z zaproszonymi gośćmi opowiadał na pytania, bo po każdym filmie jest rozmowa, więc dzieci też będą mogły śmiało zadawać pytania. Mhm. Później jest animacja dla nastolatków. Ben nie ma lekko. Piękna opowieść o chłopaku, który kocha gotować i jeść i się zakochał. Więc,
czyli znowu miłość.
Znowu miłość i jedzenie. Nie będę mówił co dalej. Sam nie widziałem tego.
Przenikają się te dwie sfery, można powiedzieć.
Nierozłącznie przez całe życie. Mhm. I to jest ta niedziela. W sobotę mamy dokumenty. piękny film na przykład o miodzie.
No właśnie, bo tu nie tylko będą filmy fabularne podczas tego festiwalu pokazywane, ale i obrazy dokumentalne.
Też będą dokumenty Kraina Miodu. Piękny mołdawski film pokazujący historię o miodzie. Jak ktoś lubi słodkie życie, to myślę, że warto odwiedzić.
A jakie inne filmy jeszcze będzie można obejrzeć?
Będą też ciężkie dokumenty, jak Food for Profit, pokazujący, jak działają instytucje europejskie, jak działają zakłady produkcyjne, jak to od zaplecza często niezbyt dobrze wygląda. Mimo tego, że Unia Europejska ma doskonałe przepisy, jeśli chodzi o żywność, ale całe to zaplecze pokazane i taki dosyć mocno brutalny sposób, więc jak ktoś lubi mocne dokumenty, to na pewno znajdzie.
Czyli od kuchni, ale tym razem mniej ciekawie.
Mniej ciekawie, pokazujący takie zawiłe ustawy i świat tego, jak wygląda przemysł spożywczy, który trochę nie do końca zawsze gra fair. Oprócz tego doskonałe filmy o ramenie, jak to są miłośnicy ramenu, to będzie ramen Smak Wspomnień.
No ramen popularyzuje się w Polsce chyba.
Tak, zawsze szukałem, skąd się wzięła ta popularność, bo przez to jest miska zupy.
No właśnie.
Chyba dlatego, że my jako Polacy zjadamy najwięcej zup w Europie na pewno. Może stąd się to wzięło. A że Azja stała się popularna, więc ten łącznik jest między zupą i Azją jednocześnie.
Pokazy filmów festiwalowych odbędą się w Gdyni, ale gdzie konkretnie?
W dwóch miejscach. W piątek zaczynamy. Po raz pierwszy w tym roku zaczynamy takim pokazem o 10 rano i to jest dedykowany dla szkół. Coraz mniej miejsc jest, ale myślę, że warto zakręcić się, jeśli są nauczyciele, którzy twierdzą, że jedzenie to nie jest tylko zapychanie przysłowiowej rurki, tylko to jest coś tak bardzo ważnego jak oddychanie. Będzie dokument jeden, a później taki trochę luźniejszy film o szefie kuchni francuskim, który zakochał się w Koreance przez Instagrama. Jest taka też miłosna opowieść.
Znowu miłość.
Dokładnie. I później otwieramy filmem, który niektórzy twierdzą, że nawet on jest mało kulinarny. Ale wybierając te filmy, stwierdziliśmy, że nawet to było dużo przed tą całą sytuacją na Bliskim Wschodzie. To jest film irański, który pokazuje miłość dwóch starszych osób. Znowu miłość. Łącznikiem jest Ciasto, moje ulubione ciasto, to jest film. Piękna opowieść i naprawdę wybitne kino, więc myślę, że warto w piątek i to będzie w Gdyńskim Centrum Filmowym.
Czyli Gdyńskie Centrum Filmowe w piątek, a potem?
A potem sobota, niedziela, Konsulat Kultury w Gdyni. Mhm. I tam będą już dokumenty w sobotę, warsztaty wiedzy o oliwie, zajęcia dla dzieci i oprócz tego kino i dobre jedzenie.
No właśnie, bo powiedział pan, że nie tylko oglądamy filmy, ale no coś o jedzeniu musi być, więc będą tym pokazom towarzyszyć degustacje potraw, a także warsztaty kulinarne i konkursy wiedzy dotyczące gotowania.
Zgadza się. Przed każdym seansem.
Każdy może wziąć udział w takim konkursie?
W konkursie tak. Konkursy są otwarte, więc jak ktoś czuje się na tyle silny, żeby odpowiadać na pytania, zdobywać nagrody, to zapraszamy serdecznie. W sobotę i w niedzielę będą te konkursy. Przed każdym seansem będzie coś takiego, że w cenie biletu jest wliczony poczęstunek, więc zanim uczestnicy seansu wejdą na salę kinową, to poczują smak, który wprowadzi w dany film. Więc to nie będzie nikłe jakości popcorn, tylko dobre kąski zaprezentowane przez restauracje miejsca z całego tu miasta.
No to powiedzmy w takim razie, kiedy odbędzie się ten trzeci festiwal filmów kulinarnych, bo to już niebawem.
Tak, odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia tego roku, więc jeszcze zostało kilkanaście dni do tego, żeby się rozkoszować dobrym, wspaniałym kinem i atmosferą. Jeszcze dodam, bo oprócz tych poczęstunków, po każdym filmie jest rozmowa z zaproszonym gościem. Tak jak wspomniałem o tym robocie, do każdego filmu też jest dedykowany gość, więc jak lubicie zapytać ludzi z danej dziedziny o arkana sztuki kulinarnej, albo po prostu o inne tematy, to będę te rozmowy prowadził z każdym gościem i będzie można sobie spokojnie jeszcze na temat filmu porozmawiać i o sztuce kulinarnej również.
To będą, rozumiem, mistrzowie kuchni.
I tak i nie. O. Mamy dwie niespodzianki. Na razie ich nie zdradziliśmy jeszcze.
Nie zdradzamy.
Nie zdradzamy. Niespodzianka niech pozostanie niespodzianką, ale powiedzmy sobie z szeroko rozumianej sztuki. O.
No, ciekawie brzmi. Zapraszamy zatem do Gdyni w kwietniu, 10-12, Gdyńskie Centrum Filmowe i Konsulat Kultury. Dobre kino, dobre jedzenie i dużo miłości chyba do kina i, no i właśnie do tych potraw wspaniałych.
Zgadza się. Jak ktoś jeszcze nie będzie nasycony, to w 19 godzinie w sobotę jest kolacja festiwalowa w Białym Króliku w restauracji w hotelu Quad Lir w Gdyni. Namówiłem Marcina Popielarza, szefa kuchni, żeby w tym roku gotowały kobiety, więc będzie 5 kobiet z całej Polski, które będą odpowiedzialne za kolację. Od Krakowa poprzez Warszawę, Bydgoszcz i Trójmiasto, więc jeśli ktoś lubi siłę kobiet, to będzie się mógł przekonać, jak ona wygląda na talerzu, a w niedzielę śniadanie festiwalowe Winegre w Gdyni z pięknym widokiem na Gdynię.
Zapraszamy. Festiwal Filmów Kulinarnych w Gdyni, 10-12 kwietnia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję i zapraszam serdecznie.
Gościem Magii Kina był Kamil Sadkowski, pomysłodawca i organizator Festiwalu Filmów Kulinarnych.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie zapraszamy Państwa do kina na francuski dramat Najbogatsza kobieta świata, zrealizowany przez Thierry'ego Cliffe. Obraz ten miał swoją premierę na ubiegłorocznym festiwalu filmowym w Cannes. Otrzymał 6 nominacji do Cezarów, czyli francuskich nagród filmowych, co zaowocowało jedną statuetką w kategorii najlepszy aktor, a otrzymał ją Laurent Lafitte za rolę fotografa Pierre-Alena Fantena. Zanim Najbogatsza kobieta świata pojawiła się w naszych kinach, mogli ją obejrzeć widzowie Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Film Thierry'ego Cliffe nawiązuje do głośnego skandalu finansowego, którego główną bohaterką była dziedziczka kosmetycznego imperium L'Oréal, Lilian Bettencourt. W Najbogatszej kobiecie świata ma na imię Marianne, jest potężną bizneswoman odnoszącą sukcesy w przemyśle kosmetycznym. Prowadzi firmę odziedziczoną po ojcu. Jej życie jest stabilne i przewidywalne. Pieniądze są wyznacznikiem wyznawanych wartości. Wszystko zmienia się, kiedy w jej życiu pojawia się arogancki, bezczelny, ale pełen zwierzęcej witalności fotograf Pierre Alain. Ich zaskakująca relacja, oparta na wielu przeciwieństwach charakterów, nie tylko burzy rodzinny ład, ale każe także tytułowej bohaterce filmu inaczej spojrzeć na otaczający ją świat i na ludzi, różniących się diametralnie od znanego jej dotychczas środowiska bogatej finansjery. Marianne odkrywa w sobie nieuświadamiane bądź tłumione dotychczas pragnienia i doznania. Staje się przy tym łatwym celem dla sprytnego manipulanta, który bezwzględnie wykorzystuje jej zauroczenie, uszczuplając znacznie majątek firmy. Najbogatszą kobietę świata obejrzała oczywiście również Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
To, co oglądamy na ekranie, wiesz, Iwona, nie jest dla mnie klasycznym romansem dojrzałej kobiety z młodszym mężczyzną, ponieważ fotograf jest gejem. To jest inny rodzaj fascynacji. Marianne nagle zdaje sobie sprawę, że istnieje świat, z którym nie miała dotychczas do czynienia.
Tak, bo to jest przykład osoby zamkniętej w złotej klatce po prostu. Tak jak mówisz.
To dobre określenie, tak.
Ona, ta złota klatka była dosłowna, ponieważ nie brakowało nigdy pieniędzy, olbrzymich pieniędzy w domu. Też były to specyficzne warunki wychowania. Ona żyła w takim arystokratycznym, powiedzielibyśmy, powietrzu, tak? Gdzie wszystko musiało być dokładne, eleganckie, precyzyjne, mimika twarzy, każdy gest. Tam nie można było zrobić drobnego przestępstwa. Wszystko było wystudiowane, wyuczone. Była to osoba kochana bardzo przez ojca i też przez bardzo powściągliwego męża, bohatera filmu, ale jednocześnie cały czas mamy przekonanie i wiemy, że jest to historia, która w wielu procentach po prostu jest historią Lilian Bettencourt. Także te historie nam się nakładają. Mnie dość trudno było oglądać ten film, dlatego że gdzieś 2 lata wcześniej w sieci zobaczyłam dokument, świetny zresztą, i porównywanie dokumentu do filmu naturalnie gdzieś tam się wkrada i zawsze to musi wyjść niestety, czy prawie zawsze na niekorzyść filmu, dlatego że to jest wersja uproszczona, troszeczkę przypudrowana. Nie ma tutaj tych detali, tego podwójnego dna, pewnych rzeczy takich, które wynikają po prostu z samych bohaterów dokumentu, czyli postaci autentycznych. No, film rządzi się innymi prawami, fabuła ma też okrojony czas, dlatego dostajemy, mam wrażenie, pewnego rodzaju szkic tej historii. Ale jeżeli ktoś nie oglądał dokumentu, to pewnie się wciągnie w tę historię.
No tak, tym bardziej, że wiesz, to nie musi być historia o Lilian Bettencourt.
1:1, tak. Tak, to jest po prostu
jednak fabuła.
Tak, masz rację, że to jest film, który no, skłania do pewnych pytań o psychologię człowieka tak naprawdę, tak? I o to, jak można nie zobaczyć, będąc osobą inteligentną,
ukształtowaną,
bystrą, tak, oczytaną, takiej ordynarnej manipulacji.
No, to prawda. Znaczy, ona sobie zdaje z niej sprawę, ale poddaje się temu. To jest najciekawsze moim zdaniem. Wspomniałaś o mężu, ojcu. Najbogatsza kobieta świata to jest także film o trudnych rodzinnych relacjach, w których tak naprawdę niewiele jest miłości.
No tak, to wszystko jest konwenans, tak? Tutaj wszystko jest jakimś rodzajem gry poukładanej.
I być może tego też brakuje głównej bohaterce.
Tak, ona nagle oddycha, tak? Sama bohaterka, świetnie zresztą grana przez Iper, mówi, że ma powietrze, że złapała powietrze, oddycha, tak? Nagle zrzuca te kajdany, chce się wyrwać z tej złotej klatki, tylko koszt, jaki ponoszą pozostali ludzie, czyli najbliższa rodzina, tak? Córka, wnuk, zięć, przede wszystkim mąż, są olbrzymie. Pytanie, czy nie wychodzi z niej jakiś egoizm, skrywana złość, niechęć do najbliższego otoczenia?
To prawda. Szczególnie te relacje z córką są takie dziwne, bo mamy poczucie, że ona no być może kocha tę córkę, ale nie czujemy tego.
Tak, czujemy jakiś dystans.
I córka też tego nie czuje.
Jakiś lód w tych stosunkach. Mhm. Rzeczywiście tam tych pokrzywdzonych bohaterów w filmie jest dość sporo. I tak, jak mówisz, ta relacja, chociaż ona mogłaby lepiej zostać tutaj wyeksponowana, bo to jest bardzo ciekawy materiał. Tak?
To prawda.
W dokumencie widać to wyraźnie.
Wiesz, film Thierry'ego Cliffy to jest takie solidne, poprawne warsztatowo kino, ale nie budzące wielkich emocji. No może poza irytacją, kiedy oglądamy poczynania bezwzględnego, wulgarnego, pozującego na artystę fotografa Pierre Alana, którego zresztą świetnie zagrał Laurent Lafitte.
Tak, to jest taki film, który jest po prostu kinem telewizyjnym. Myślę, że on spokojnie sprawdza się w warunkach domowych. Tutaj nie trzeba akurat korzystać może tak bardzo z dużego ekranu, bo to jest taka właśnie solidna produkcja telewizyjna.
Mówimy o głównych bohaterach, ale mnie zaciekawiła postać służącego.
Tak, właśnie też chciałam o tym
wspomnieć.
Nieoczywisty
bohater, noszący w sobie pewną tajemnicę, i on widzi i słyszy więcej, niż wydaje się innym postaciom tego filmowego dramatu. Zgodzisz się z tym?
Tak, zresztą jego losy, tego prawdziwego lokaja, bo tak należy określić tego człowieka, są dużo bardziej pogmatwane niż w tym filmie. Ale to też wynika z tego, że jednak ten punkt ciężkości nie był przerzucony na niego. Aczkolwiek świetna to postać.
Też ciekawa rola.
Tak, tak.
Nominowana do Cezara.
Dyskretny, ale twardy, tak? Tak można by powiedzieć. Pewna miękkość, pewna uległość to tylko pozór tego bohatera.
Największą siłą tego filmu jest jednak aktorstwo, prawda?
Tak.
Aż czworo wykonawców otrzymało nominację do Cezara, a wśród nich, jak powiedziałaś, ikona francuskiego kina Isabelle Huppert, no, którą zawsze warto obejrzeć, która wcieliła się w tytułową bohaterkę.
No tutaj mistrzostwo, oczywiście. Jakkolwiek pewnie by nie napisana została ta rola, akurat to jest wdzięczna rola, to Isabelle Huppert zawsze się sprawdzi. To znakomita aktorka, jedna z moich ulubionych.
Z jednej strony zimna, zdecydowana, z drugiej bezradna, krucha.
Dziecinna.
Nawet,
tak,
prawda?
Także to postać skomplikowana i te...
Pięknie to oddała.
Te niuanse osobowości swojej bohaterki Huppert rzeczywiście dobrze oddała.
Film Thierry'ego Cliffy może nie jest znakomitym obrazem, ale interesująco pokazuje, jak cienka może być granica pomiędzy stabilnym światopoglądem a anarchią, która czasem wkracza w nasze życie.
Tak, i to też jest taka historia właściwie dla nas trochę obca, bo Francja no jednak ma te rody arystokratyczne, tam są bardzo bogate rodziny.
No w Polsce też były.
No tak, ale to nie są, jeżeli chodzi o Francuzów, noworysze, tak? To jest jednak tradycja często z dziada, pradziada, oni mieszkają w zamkach czy w jakichś okazałych rezydencjach i to jest trochę taka sprawa pokoleniowa. My się przyglądamy no, pewnej elegancji, pewnej ciągłości, której tutaj w Polsce mam wrażenie jednak no, ze względu na pogmatwane losy nie ma.
To już jakby historia zdecydowała i nasi sąsiedzi
tak,
o
tak.
tym, że polską inteligencję i arystokrację, no, że tak powiem, zmieciono z powierzchni
ziemi.
Ale to
tak na marginesie.
Tak jest. Zapraszamy do kina na najbogatszą kobietę świata. Dziękuję, Iwona,
Dziękuję
za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się Państwu. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Maciej Bogusławski. Do usłyszenia za tydzień.
Magia kina.